Krzysztof Szwagrzyk, okres młodocianych więźniów politycznych w Jaworznie, 1951-1955. W szczytowym okresie stalinizmu, wiosną 1951 roku, powstało w Jaworznie eksperymentalne więzienie dla młodocianych. Przez minione 50 lat wokół tego miejsca i prowadzonego w nim systemu wychowania przez pracę powstawały różnorodne opinie, zależne najczęściej od osobistych doświadczeń ich autorów. Do dziś wśród osób zajmujących się tą problematyką dominują dwie skrajne grupy poglądów. Pierwsza, reprezentowana głównie przez zwolenników minionego systemu politycznego związanych z pracą w więziennictwie, w Jaworznie dostrzega jedynie miejsce realizacji doniosłego planu resocjalizacji, w którym wobec młodych ukaranych za udział w kontrrewolucji, więc politycznych, stosuje się zupełnie odmienny, odbiegający od twardych reguł zwyczajnego więzienia system karny i wychowawczy zarazem. Polegać miał on, zdaniem jednego z apologetów Jaworzna, przede wszystkim na zaufaniu i swobodzie, na nauce i zajęciach artystycznych oraz technicznych, na nieustannych politycznych, moralnych i historycznych dysputach z młodymi. Jeszcze dalej w swojej ocenie poszedł Anatol Ackermann, który Jaworzno nazwał chlubą więziennictwa w okresie piętnastolecia i największym osiągnięciem penitencjarnym. W opozycji do tak przedstawionego obrazu realizowanego w Polsce makarenkowskiego planu wychowawczego znajdują się głównie byli młodociani więźniowie polityczni, dla których lata spędzone za murami tutejszego więzienia były okresem ciężkiej, wielogodzinnej pracy ponad siły, głodowych racji żywnościowych, drutów pod wysokim napięciem, nieustającej indoktrynacji politycznej i samowoli funkcjonariuszy. Możliwości dotarcia do niedostępnych wcześniej archiwaliów i istniejąca swoboda wyrażania własnych opinii przyniosły w ostatnich latach zmianę dotychczasowego sposobu postrzegania Jaworzna jako miejsca tragicznych doświadczeń nie tylko Polaków, w tym więźniów młodocianych, ale także osób narodowości niemieckiej i ukraińskiej. Do czasu zmiany systemu politycznego w Polsce publikacje o Jaworznie i istniejącym tutaj miejscu odosobnienia dotyczyły zazwyczaj tzw. okresu młodzieżowego. Wśród osób próbujących przedstawić ówczesne więzienie jako przykład humanizmu socjalistycznego znaleźli się Zdzisław Jędrzejewski, Franciszek Piątkowski, Anatol Ackermann, Stanisław Czapski, Kazimierz Koźniewski, Zdzisław Maroszek i Zdzisław Karl. Pierwszą nieśmiałą próbą obiektywnego opisu Jaworzna był tekst Seweryny Szmaglewskiej z listopada 1956 roku, poświęcony głównie przebiegowi buntu w więzieniu, mającego miejsce 15 maja 1955 roku. Po wielu latach całkowitego milczenia, po 1990 roku, zaczęły się ponownie ukazywać teksty na temat Jaworzna. Publikacje te są w większości autorstwa byłych więźniów, skupionych obecnie w Związku Młodocianych Więźniów Politycznych Jaworzniacy. Za wydawnictwa, które odegrały najistotniejszą rolę w publicznym zaistnieniu sprawy młodocianych więźniów, uważa się pracę Grażyny Kuźnik, Mateusza Wyrwicha, a także pracę Henryka Pająka i Johna Saka. Po wielu wcześniejszych nieudanych próbach rozwiązania problemu młodocianych przebywających w więzieniach w latach 1949-1950 opracowano szereg zarządzeń mających na celu odizolowanie młodocianych od więźniów dorosłych. Między innymi 14 października 1950 roku opracowano projekt organizacji więzień i pracy poprawczo-wychowawczej nad młodzieżowymi więźniami, który następnie w dużej części zrealizowano. Dla prowadzenia pracy poprawczo-wychowawczej z więźniami młodocianymi wytypowano dwa główne obiekty więzienne – w Iławie i w Jaworznie. Podobnie jak w przypadku Jaworzna, uruchomienie więzienia dla młodocianych w Iławie miało nastąpić wiosną 1951 roku. W czasie sporządzania projektu w 1950 roku na obszarze COP w Jaworznie trwały już prace budowlane pod przyszłe więzienie dla młodocianych. Pojemność wszystkich zaprojektowanych budynków obliczono na 7 tysięcy osób, przyjmując jako podstawę 13 metrów kwadratowych na osobę. Razem z nowymi budynkami mieszkalnymi przewidywano uruchomienie warsztatu stolarskiego, ślusarsko-mechanicznego, działu prefabrykacji, warsztatów szkoleniowych i szkoły przemysłowej dla 500 uczniów. Oprócz Jaworzna i Iławy, do realizacji programu resocjalizacji więźniów poniżej 21 roku życia wyznaczono wkrótce OPW Sośnica, OPW Wesoła, i więzienie dla młodocianych kobiet w Bojanowie. Dla młodocianych utworzono także specjalne oddziały w dużych więzieniach w Rawiczu, męskie, Fordonie, żeńskie i Sztumie. W roku poprzedzającym powstanie w Jaworznie więzienia dla młodocianych w zakładach karnych w całej Polsce przebywało ponad 12 tysięcy młodocianych. Na przełomie lat 1949-1950 z Jaworzna wywieziono ostatnich przebywających tam jeszcze Niemców i Ukraińców. Proces ten związany był z rozpoczęciem kolejnego etapu w dziejach obozu, w którym do COP Jaworzno, głównie do ciężkiej pracy, kierowano Polaków, w tym wielu członków organizacji niepodległościowych. Wśród nich od 1949 roku znaleźli się młodociani więźniowie polityczni. W tym okresie więźniowie umieszczeni byli w 12 lub 13 istniejących na terenie obozu drewnianych barakach. W 1950 roku rozpoczęto proces powolnej likwidacji baraków przy jednoczesnej budowie bloków mających stanowić miejsce przyszłego zakwaterowania dla więźniów młodocianych. W więzieniu w Jaworznie mogli przebywać w zasadzie młodociani w wieku 17 do 21 lat, chociaż zakładano możliwość przebywania w nich do 25 roku życia. Podstawowym kryterium był wiek skazanego w chwili popełnienia przestępstwa. W instrukcji z tego okresu napisano: do więzienia w Jaworznie kieruje się więźniów karnych oraz z nieprawomocnymi wyrokami od lat 17 do 21. Przy typowaniu indywidualnym więźniów bierze się pod uwagę pochodzenie społeczne, stopień zdemoralizowania, rolę w dokonanym przestępstwie, wysokość wyroku i zachowanie się w śledztwie i w więzieniu. Należy eliminować i nie dopuszczać do więzienia w Jaworznie zdecydowanych wrogów, organizatorów i kierowników przestępstwa. W rzeczywistości przepisu tego nie stosowano. Do Jaworzna trafiali nie tylko dowódcy młodzieżowych organizacji antykomunistycznych, ale często też i wszyscy ich członkowie. W Jaworznie znalazło się także ponad 400 więźniów poniżej 18 roku życia oraz kilkusetosobowa grupa więźniów starszych. Wśród tej ostatniej wyróżniali się aktywiści partyjni ze sprawy Gryfickiej, na czele której z racji zajmowanego stanowiska stał Stanisław Grossinger, członek KCPZPR. Wiosną 1951 roku z Jaworzna usunięto więźniów w wieku powyżej 21 lat, pozostawiając jedynie około 200-osobową grupę starszych wiekiem więźniów, mających stanowić niezbędne siły fachowo-techniczne i wyselekcjonowaną grupę 72 młodocianych. W przyszłości przewidywano osadzenie tam 3000 młodocianych, mających znaleźć zatrudnienie przy produkcji. 2000 osób w warsztatach szkolnych, 400 w stolarni i 600 w warsztatach betoniarskich. Na tym etapie realizacji planu budowy więzienia nie przewidywano zatrudnienia młodocianych w kopalniach. Informacji takich nie zawiera żaden dokument pochodzący z okresu lat 1950-1951. Początkowo ze względu na specyfikę pracy z nieletnimi, od chwili powstania więzienia nadzór nad sprawami wychowawczo-politycznymi sprawował Wydział Polityczno-Wychowawczy Departamentu Więziennictwa MBP. Kiedy w 1952 roku powstał Inspektorat do Spraw Więźniów Młodocianych w Departamencie, przejął całość spraw związanych z więźniami nieletnimi i młodocianymi. Został on zlikwidowany w 1955 roku, ale już w roku następnym reaktywowano jego istnienie pod zmienioną nazwą Samodzielnej Sekcji do Spraw Więźniów Młodocianych. Więzienie dla młodocianych w Jaworznie powstało na obszarze 36 hektarów. Wykorzystano istniejącą już infrastrukturę po COP, odpowiednio ją rozbudowując. Sukcesywnie rozbierano stanowiące dotąd podstawową część zabudowy więzienia po niemieckie drewniane baraki. Wówczas też prawdopodobnie wzmocniono system ochrony więzienia. W latach 1951-1953 siłami więźniów, głównie młodocianych, zbudowano trzy bloki mieszkalne o wymiarach 81,5 na 16,5 metra. Dom kultury, kuchnię, magazyn żywnościowy, kotłownię, pralnię i piekarnię. Teren właściwego więzienia ogrodzony był murem o 5-metrowej wysokości. W odległości około 2 metrów od muru, w wewnętrznej części więzienia, przebiegało ogrodzenie z drutu kolczastego pod napięciem, będące reliktem z czasów, gdy w Jaworznie był obóz hitlerowski. Dodatkowym zabezpieczeniem był pas stale grabionego piasku, ciągnący się wzdłuż wewnętrznej części drutów, nawet przez Straż Więzienną nazywany pasem śmierci. Terenu obiektu strzegli wartownicy umieszczeni na 15 zwyżkach, nazywanych kogutami, ochraniających właściwe więzienie. 6 posterunkach ochraniających teren prefabrykacji, 5 posterunkach na budowanym osiedlu i posterunkach przy kopalniach. Jak wynika z zachowanych dokumentów, w okresie pomiędzy 3 a 4 kwartałem 1952 roku funkcjonariuszom służby więziennej wymieniono znaczne ilości uzbrojenia na nowe. Więzienie posiadało 5 bram, z których 3 pilnowane były przez całą dobę, zaś 2 pozostałe, będące bramami prowadzącymi do działów pracy, obsługiwane były wyłącznie przez oficera inspekcyjnego. W maju 1951 roku z więzień z całej Polski rozpoczęto przewożenie młodocianych do Jaworzna. Sposób transportu i przyjęcia na miejscu pozostawił głęboki ślad w umysłach młodych ludzi. I oto jesteśmy na dworcu w Jaworznie. Konwojujący nas oddział KBW był mocno uzbrojony, a co drugi lub trzeci konwojent miał za towarzysza pięknego alzackiego owczarka. Sądzę, iż nieźle wyszkolonego, ponieważ najmniejsze uchybienie z naszej strony w stosunku do wyreżyserowanej parady przez miasto było kwitowane groźnym warczeniem i szczerzeniem olbrzymich kłów. Ta defilada nie musiała wcale wyglądać tak widowiskowo. W szaleństwie władzy była jednak metoda. Chodziło o stworzenie wśród ludzi z miasteczka psychozy, że oto prowadzona jest kolejna grupa bardzo groźnych przestępców. Mieszkańcy myśleli, że jesteśmy młodymi hitlerowcami. Mijając, pluli na nas, złorzeczyli, rzucali kamieniami. Dla przybyłych z różnych więzień Polski młodocianych zastane warunki mieszkaniowe były znacznie lepsze od dotychczasowych. Jeden z nowo przybyłych wspominał po latach. W pierwszych dniach pobytu byłem oszołomiony. Powietrze, łóżko, duże cele, długi spacer. Przed klawiszem nie trzeba było stawać na baczność twarzą do ściany, choć trzeba było zdjąć czapkę, a właściwie ściągnąć myckę furażerkę i powiedzieć dzień dobry. Wśród niektórych więźniów istniejące warunki budziły zachwyt. W porównaniu z innymi więzieniami Jaworzno było więziennym sanatorium. Ludzkie warunki mieszkalne, swoboda w poruszaniu się, możliwość oglądania słońca i zieleni, otwarte cele, bez blend w oknach, własne łóżka, ciepła praca, łagodniejszy stosunek straży, różne kursy zawodowe z możliwością wyuczenia się zawodu, to wszystko powodowało, że po kilku latach traktowania nas jak wściekłe, dzikie zwierzęta, poczuliśmy się znowu ludźmi. Nie ulega wątpliwości, że warunki zakwaterowania stworzone w Jaworznie były jak na warunki panujące w tamtym czasie w polskich więzieniach dobre. Młodociani mieli własne łóżka, co dla wielu mających za sobą noce spędzone na podłodze było zmianą podstawową. Na łóżkach leżały sienniki i zagłówki wyłożone słomą. Każdy więzień posiadał prześcieradło i koc. Niektóre relacje mówią o 2. W celach o powierzchni 34 metrów kwadratowych przebywało 20 więźniów. Pojedyncze relacje wspominają o 24. W każdej celi znajdowało się okno bez krat i blend, którego żelbetowa przemyślana konstrukcja była zabezpieczeniem nie mniej skutecznym niż tradycyjna krata. W skład wyposażenia celi poza 10 piętrowymi łóżkami wchodziły 2 drewniane stoły z ławami i 2 stojące szafki. Podłogi w celach wyłożono płytkami ksylolitowymi, co wielokrotnie podnoszono we wszystkich sprawozdaniach jako przykład wyjątkowej dbałości kierownictwa więzienia o stworzenie młodocianym możliwie najlepszych warunków zakwaterowania. W ciągu dnia cele nie były zamykane, co dawało więźniom możliwość swobodnego poruszania się po swoim oddziale. Każde piętro odgrodzone było kratą i stanowiło osobny oddział, tworzony według kategorii zatrudnienia więźniów. Przez pierwsze 2 lata społeczność więzienna zdominowana była przez więźniów politycznych, tak pod względem liczbowym, jak i charakterologicznym. Łączna liczba osób skazanych z przyczyn politycznych wynosiła około 3,5 tysiąca, co stanowiło niemal 33% stanu ogólnego. Gdyby nie amnestia wydana w 1956 roku i likwidacja więzienia w Jaworznie, ostatni z młodocianych więźniów politycznych opuściliby to miejsce wiosną 1969 roku. Przełom nastąpił w 1953 roku. Z początkiem roku rozpoczął się proces zwalniania więźniów objętych przepisami amnestii z 22 listopada 1952 roku. W ten sposób zapoczątkowana została tendencja zmian w proporcjach pomiędzy więźniami politycznymi a kryminalnymi w Jaworznie. W ciągu 1953 roku do Jaworzna skierowano ponad 1500 osób skazanych za popełnienie przestępstw o charakterze kryminalnym. W 1954 roku do więzienia w Jaworznie skierowano dalszych blisko 2500 młodocianych. System wychowawczy. Przez cały okres istnienia więzienia dla młodocianych w Jaworznie realizowano system wychowawczy wzorowany na teoriach Makarenki. Jak mówił jeden z jego polskich naśladowców, zasadniczym celem pracy wychowawczej Makarenki było stworzenie nowego człowieka. Ten nowy człowiek obok licznych zalet osobistych powinien umieć współpracować z innymi, odczuć radość życia, a przede wszystkim odznaczać się wysoką świadomością ideową. Jest przecież obywatelem radzieckim, budowniczym komunizmu. Na wzorcach pedagogiki Makarenki wychowywano młodzież w niektórych hotelach robotniczych, dzieci z zakładów dla przewlekle chorych, harcerzy z drużyn walterowskich i młodocianych więźniów w Jaworznie. Rozwój popularności pedagogiki Makarenki nastąpił w chwili, gdy w MBP podjęto decyzję o utworzeniu specjalnego więzienia dla młodocianych. Pomiędzy MBP a Ośrodkiem Badań Pedagogicznych w Warszawie została wówczas nawiązana bliska współpraca. Przedstawiciele OBP mieli się zająć przygotowaniem merytorycznym przyszłych wychowawców i kadry kierowniczej więzienia. Główną rolę w prowadzeniu szkoleń odegrali szczególnie dwaj pedagodzy warszawscy – Aleksander Lewin i Bolesław Milewicz, kontynuujący współpracę z więzieniem aż do chwili jego rozwiązania. Doświadczenia Makarenki, mogące stanowić skuteczny środek wychowawczy w realiach Związku Radzieckiego lat 20. i 30., nie mogły przynieść pozytywnych rezultatów w warunkach Jaworzna. Młodociani więźniowie, w przeciwieństwie do podopiecznych Makarenki, nie byli niepiśmiennymi sierotami z ulicy. Pochodzili z normalnych, często bardzo dobrych rodzin. Posiadali wykształcenie, które choć przerwane aresztowaniem, było i tak wyższe od wykształcenia ich wychowawców w więzieniu. Nie byli masą o zawężonych horyzontach myślowych, lecz w dużej części młodzieżą o skrystalizowanych poglądach na świat i otaczającą ich rzeczywistość. Dlatego oderwanie ich od rodzin i nauki, po to by wychować ich na wzór i podobieństwo człowieka radzieckiego, nie mogło przynieść rezultatów, które zadowalałyby władze więzienne i pedagogiczne. Podstawową obok pracy formą oddziaływania na młodocianych w Jaworznie było intensywne szkolenie ideologiczne. W oficjalnych raportach i sprawozdaniach proces ten nazywano pracą kulturalno-oświatową. Główny nacisk położono w niej na rozbudowę technik kształtowania psychiki młodocianych, stosując różnorodne środki oddziaływania. Temu celowi podporządkowane były treści pogadanek, rodzaje tekstów omawianych na prasówkach, odpowiednio wyselekcjonowane tytuły książek, czasopism, filmów i przedstawień teatralnych. Koncepcja wychowania młodych chłopców i mężczyzn na niedościgły wzór i podobieństwo człowieka radzieckiego, świadomego budowniczego nowego ustroju, wymagała od kierownictwa więzienia stałego doskonalenia i rozszerzania sposobów przekazywania pożądanych treści. Praca. Wzorując się na radzieckiej polityce poprawczej przez pracę i sprawicielno-trudowa polityka, głoszącym, że podstawowym elementem życia więziennego jest praca, władze Departamentu Więziennictwa w projekcie organizacji więzienia w Jaworznie stwierdzały: wszyscy więźniowie pracują. Praca winna być organizowana na zasadach socjalistycznych. Jaworzno, podobnie jak cała sieć ośrodków i podośrodków pracy więźniów w Polsce, wzorowane były na radzieckich łagrach i trudokoloniach. Stworzenie w więzieniu dla młodocianych w Jaworznie szerokiego jak na ówczesne warunki zaplecza dla różnego rodzaju pracy stanowiło początkowo, szczególnie dla nowo przybyłych więźniów, istotne polepszenie dotychczasowych warunków odbywania kary. Dla wielu pojawienie się jakiejkolwiek możliwości pracy po długim, niejednokrotnie okresie całkowitej izolacji i bezczynności wydawało się być zmianą na lepsze. Dodatkową motywacją dla zatrudnionych była możliwość skrócenia czasu kary poprzez efektywną pracę. W krótkim czasie okazało się jednak, że zorganizowane w więzieniu i poza nim formy zatrudnienia, szczególnie w kopalniach, dziale prefabrykacji i inwestycji, zagrażają nie tylko zdrowiu, ale i życiu młodocianych, którzy, jak twierdził pierwszy naczelnik więzienia dla młodocianych, Salomon Morel, byli bandytami i dlatego ciężką pracą powinni się zrehabilitować za zbrodnie popełnione wobec Polski Ludowej. Zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Centralnym Zarządem Przemysłu Węglowego a przedstawicielami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, młodociani więźniowie Jaworzna zatrudnieni byli w kilku kopalniach, położonych w odległości do 13 km od więzienia. Były to kopalnie Komuna Paryska, Felix, Sobieski, Bierut, Kościuszko Nowa i Leopold. Jedyną kopalnią, gdzie panowały znośne warunki pracy, była Komuna Paryska. Wszystkie pozostałe należały do kopalń mokrych. Poza kopalniami młodocianych zatrudniano w działach inwestycji, gospodarczym, stolarni, ślusarni i cieszącym się szczególnie złą sławą ze względu na warunki pracy, dziale prefabrykacji. Moje ręce krwawiły, pisał jeden z młodocianych zatrudnionych w tym dziale. Opuszki palców zdzierał beton trylinki. Z każdym dniem było trudniej. Na ochronę rąk nie dostawało się rękawic lub jakichś zwykłych szmat. Darłem więc koszulę na kawałki i owijałem palce i całe dłonie. Bolało, a mimo to pracę należało wykonać bez względu na pogodę. Przeklinałem słońce, które jak wielki sprzymierzeniec moich prześladowców odbierało nam resztki sił. Natomiast deszcz powodował, że beton stawał się bardziej ostry, szlifując skórę jak osełka. Rozmoczona ziemia zapadała się pod nogami, oblepiała się na butach, drewniakach, zmuszając do większego wysiłku, gdyż trylinkę, płyty chodnikowe, pustaki lub inne wyroby betoniarskie trzeba było donosić do wagonu z odległości kilkudziesięciu metrów. Więzienie dla młodocianych w Jaworznie znane było w kraju z realizacji systemu progresywnego, wzorowanego na jego radzieckiej odmianie. Polegał on m.in. na zaliczaniu jednego dnia pracy za dwa dni więzienia. System progresywny przybrał jednak tutaj karykaturalne formy. O zatwierdzeniu korzystnego dla młodocianego przelicznika decydowała często nie wydajna praca, lecz arbitralne decyzje kierownictwa więzienia, pracowników działu specjalnego i wychowawców. Zagubiono w nim zupełnie ideę doskonalenia moralnego skazanych, budując wśród więźniów sieć powszechnego donosicielstwa i faworyzując więźniów uległych kierownictwu jednostki. Funkcjonariusze. Plany realizacji eksperymentu pedagogicznego w więzieniu w Jaworznie przewidywały skierowanie do niego odpowiednio dobranej i przygotowanej kadry. Do pracy z więźniami młodocianymi zaangażowano absolwentów szkół przygotowujących pracowników więziennictwa z Iławy i Szczypiorna. Na stanowiska nauczycieli zatrudniono ponadto absolwentów liceów pedagogicznych. Szczególną uwagę skoncentrowano na pracownikach mających prowadzić działalność polityczno-wychowawczą. W ich przypadku obok wysokiej świadomości politycznej wymagano także stałego doskonalenia umiejętności praktycznej realizacji założeń wychowawczych Makarenki. Do końca istnienia eksperymentalnego więzienia dla młodocianych w Jaworznie nigdy nie osiągnięto zakładanego stanu. W rzeczywistości przez cały ten czas liczba więźniów w grupie podległa jednemu wychowawcy kształtowała się w granicach 100-200 osób. W założeniach dla więzienia w Jaworznie w początkowym okresie jego istnienia przewidywano 242 etaty. Zachowane protokoły sprawozdań określają rzeczywistą liczbę funkcjonariuszy. W trzecim kwartale 1952 roku służbę w więzieniu w Jaworznie pełniło 172 pracowników służby więziennej. Z końcem roku, niezgodny z przewidywaną liczbą stan, obniżył się do 155 osób. Duża liczba więźniów zatrudnionych na terenie wielu działów pracy znajdujących się na terenie samego więzienia, jak i pracujących w kilku kopalniach, wymusiła przeprowadzenie w latach 1953-1954 znacznego zwiększenia liczby funkcjonariuszy. Kolejny projekt obsady stanowisk z 1954 roku, przewidujący zatrudnienie już 441 osób, określał także liczbę oficerów i starszych oficerów koniecznych do właściwego funkcjonowania więzienia. Rzeczywisty najwyższy stan załogi więzienia dla młodocianych w Jaworznie nigdy nie przekroczył liczby 394 osób. Likwidacja więzienia. wydarzeniem, które spowodowało, że Jaworzno stało się zwykłym więzieniem bez obowiązującego w nim eksperymentu pedagogicznego, miało miejsce 15 maja 1955 roku, a było skutkiem zastrzelenia więźnia przez strażnika więziennego. Więzienie dla młodocianych, stałym realizowanym w nim systemem pedagogicznym i przepisami, na podstawie których osadzano tam więźniów politycznych, przestało istnieć z dniem 31 grudnia 1955 roku. Po tej dacie do więzienia w Jaworznie kierowano wyłącznie więźniów młodocianych skazanych za przestępstwa pospolite, z wyrokami do lat 5 i zdolnych do pracy w górnictwie. Dotychczasowa eksperymentalna jednostka penitencjarna zmieniła z dniem 1 stycznia 1956 roku nazwę na Centralne Więzienie Jaworzno. Jego krótkotrwałe istnienie zakończyła decyzja Rady Ministrów podjęta na wniosek władz lokalnych o rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 1956 roku więzienia w Jaworznie. Na fakt podjęcia decyzji o likwidacji w Jaworznie więzienia dla młodocianych niewątpliwy wpływ miała również niefortunna lokalizacja zakładu położonego przy głównej drodze z Katowic do Krakowa i zarazem zbudowanego przy szosie łączącej dwie sztandarowe budowy planu sześcioletniego, huty imienia Lenina i elektrowni Jaworzno II. Po wyjściu z Jaworzna wielu młodocianych podzieliło los swoich starszych kolegów, którzy po opuszczeniu więzienia nie mogli znaleźć pracy. Zostali poddani całemu istniejącemu wówczas systemowi inwigilacji i represji. Kilka, czasami kilkanaście miesięcy po opuszczeniu więzienia w Jaworznie niedawni więźniowie zostali powołani do wojska. Wielu, tym razem na 2 lata, ponownie trafiło do znanych już sobie kopalń.